Czasem tak jest, że w życiu pozwalamy sobie na więcej i idziemy na kompromis z tym, co naprawdę ważne. Był młodym Żydem, wychowanym i urodzonym w Niemczech. Jego ojciec zawsze był dla niego przykładem, ponieważ jego ojciec zawsze wiele uwagi poświęcał temu, aby przestrzegać zasad judaizmu i aby cała jego rodzina żyła zgodnie z tą żydowską tradycją. Co tydzień regularnie chodzili do synagogi całą rodziną. I dla tego chłopaka jego ojciec był przykładem pobożności i religijności. Ale w pewnym momencie czasy się zmieniły. Musieli przeprowadzić się do innego miasta, a w tym nowym mieście nie było synagogi, ale był wielki kościół luterański, który był centrum życia towarzyskiego, społecznego. Tam chodzili najważniejsi, najbardziej znamienici obywatele tego miasta. I pewnego razu ojciec wrócił do domu i mówi: od następnej niedzieli będziemy chodzić do tego kościoła, będziemy chrześcijanami. W umyśle młodego chłopaka pojawiło się zamieszanie i zamęt, ponieważ nic nie było mu wiadomo, żeby ojciec się nawrócił czy zmienił swoje poglądy, a robił to jedynie dlatego, że tego wymagał biznes i dobre kontakty z obywatelami tego miasta. Kilka lat później ten młody chłopak wyjechał do Londynu na studia, gdzie formował swoje poglądy i pisał książkę, w której wyjaśnił swój nowy pogląd na świat. W tym poglądzie na świat tłumaczył, że religia to jest opium dla mas, tym samym wskazując swoich zwolenników na życie bez Boga. Jego poglądy były wcielane przez wiele rządów na świecie, a Karol Marx, bo o nim mowa, był twórcą międzynarodowego ruchu komunistycznego. Tak to już jest, że wszyscy budujemy jakoś swoje życie i chcemy, aby ono było trwałe i mocne, żeby się nie posypało. Ale kompromis sprawia, że nie tylko czasami nasze życie się wali, ale mamy wpływ na innych ludzi, którzy nas patrzą i podążają naszymi śladami. A to wszystko często zaczyna się od prostych i wydawałoby się niewinnych decyzji. Z tego czasu Chińczycy postanowili wybudować wielki mur, aby oddzielić się od barbarzyńców i zabezpieczyć się przed najazdami z północy. Więc ten mur zbudowali i czuli się bezpieczni, ponieważ wydawało się, że nikt ich już nie najedzie. Ale okazało się, że w pierwszym stuleciu od czasu, kiedy ta wielka monumentalna budowla została ukończona, Chiny zostały trzykrotnie najechane. Ale nikt tego muru bynajmniej nie forsował. Wystarczyło, że ci, którzy próbowali ich zdobyć, Chiny przekupywali strażników i bez problemu przechodzili na drugą stronę. Współczesni Chińczycy mają inny problem z murem, ponieważ mur się sypie. I nie sypie się dlatego, że jest stary, a nie sypie się dlatego, że odwiedzają go tabuny turystów, ale dlatego, że okoliczni rolnicy po kawałku go rozbierają, kradnąc materiał do budowy swoich własnych domów. Okazuje się więc, że nie wystarczy mieć wysoki mur, ale też trzeba mieć wysokie morale, że czasami my sami jesteśmy swoimi największymi wrogami, a kompromis bywa naprawdę niebezpieczny i pozwalanie sobie na więcej. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak to jest, że w jakimś momencie ludzie w życiu rzeczywiście pozwalają sobie na więcej i idą na kompromis? Ktoś powie, to oczywiste, to proste pytanie. No to z powodu głupoty. Po prostu są głupi, nie myślą o konsekwencjach, o tym, co może się wydarzyć, nie zastanawiają się nad życiem, to jest oczywiste. Ale kiedy wczytuję się i wsłuchuję w historię najmądrzejszego władcy, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi, króla Salomona, to wydaje mi się, że ta odpowiedź nie jest tak bardzo prosta i oczywista. Stary już Salomon siedział na tarasie swojego nowo zbudowanego i rozbudowanego pałacu i z dumą patrzył na Jerozolimę. A miał powody do dumy, ponieważ po burzliwych czasach sędziów, kiedy w Izraelu nie było króla, a każdy robił to, co chciał, i po krótkim i nieudanym panowaniu Saula nadszedł czas panowania jego ojca Dawida. Dawid to wielki wojownik, to on ze zlepku plemion, które czasami niewiele miał ze sobą wspólnego, stworzył jeden silny naród, jedno państwo. I to on właśnie sprawił, że Izrael stał się potęgą militarną. A potem nadeszły jego czasy, czasy Salomona. Objął tron po swoim ojcu. On nie był wojownikiem, ale był dyplomatą i budowniczym, architektem nowego królestwa. To Salomon zrealizował największe marzenie swojego ojca, zbudował świątynię, prawdziwą świątynię dla Boga. To on zbudował nowy pałac, stworzył flotę morską, zawarł układ z królem Hiramem, królem Tyru. I to on sprowadzał do Jerozolimy tyle drewna, sandałowego i cedrowego, ile nie spowodowano przed nim ani po nim. To dzięki niemu jego pałac był wypełniony zapachem egzotycznych przypraw. W końcu mawiano, że w czasach Salomona w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni. A kamieni tam nigdy nie brakowało. Więc kiedy Salomon tak siedział na tym tarasie swojego pałacu i patrzył na to swoje wielkie królestwo i na swoje osiągnięcia, to jego serce napływała duma, ponieważ wiele osiągnął. Ale prawda też polega na tym, że ten wielki Salomon był królem, który miejscami pozwalał sobie na więcej. I kiedy czytamy jego historię, to znajdujemy tekst, który mówi tak. Król Salomon obok córki Faraona pokochał wiele innych kobiet obcych plemion. Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki. Pochodziły one z narodów, do których Pan powiedział synom izraelskim, nie łączcie się z nimi, niech one nie łączą się z wami, bo z pewnością nakłonią wasze serca do pójścia za swoimi bogami. Do takich właśnie kobiet przygnął Salomon w swoich pragnieniach. Miał zaś 700 żon, księżniczek, a nałożnic 300. I te jego kobiety zwiodły jego serce. To ciekawe, że kiedyś Bóg dał Izraelowi jasne prawo i przykazanie. Powiedział, że mają się nie łączyć z kobietami i mężczyznami z innych krajów, innych narodów, z cudzoziemcami. Ponieważ wcześniej czy później tak będzie, że ci cudzoziemcy przywiążą swoich bogów, swoje bóstwa, a po jakimś czasie Izraelici zaczną podążać za tymi bóstwami, oddać im cześć i chwałę i zapomną o swoim jedynym Bogu. A Bóg chciał, żeby Izrael był jedyną szczególną jego własnością. A też chciał, aby ten jego lud nigdy nie zniknął z powierzchni ziemi, aby nie zmieszał się z innymi narodami i po prostu nie rozpłynął się pomiędzy nimi. Dlatego dał im takie przykazanie. Co więcej, w Księdze Powtórnego Prawa czytamy, że Bóg dał szczególne przykazanie dla władcy, dla króla, aby nie miał wielu kobiet i wielu koni. Co w tamtym czasach było symbolem statusu. Jeżeli ktoś miał wiele kobiet, mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć duży harem i miał wiele koni, znaczy, że jest potężnym i wielkim władcą. Zresztą chyba czasy się aż tak bardzo nie zmieniły, bo dzisiaj też symbolem statusu jest fajna dziewczyna i fajna bryka dla niektórych. A Salomon chciał mieć dużo fajnych dziewczyn i dużo fajnych środków transportu w postaci koni. Po prostu dbał o swój status. Dbał o swoje poczucie znaczenia. Ale w tym wszystkim trzeba przyznać, że chłopak miał fantazję, no bo 700 żon i 300 nałożnic to całkiem sporo. Mówi się, że był najmądrzejszym królem, ale chyba nie przewidział, że 700 żon to znaczy 700 teściowych, a to już nie jest tak radosne. Chociaż większość tych teściowych mieszkała daleko i to go usprawiedliwiało, ale tak trudno wyobrazić sobie wspólne święta albo chociażby spamiętanie dat urodzin i ślubów, tak żeby obchodzić te wszystkie uroczystości. Chyba żaden normalny mężczyzna nie mógłby tego zrobić, ani pamiętać imion tych wszystkich kobiet, ani nawet bliżej je poznać, bo w tym wszystkim tak naprawdę nie chodziło o romantyczne wieczory i kolacje i spędzanie czasu, bo te małżeństwa to tak naprawdę były polityczne małżeństwa. Tak z córką Faraona. Ojciec Salomona, Dawid, był wojownikiem. On zwyciężał, zdobywał, walczył, a Salomon był dyplomatą. On zawierał sojusze, a te sojusze najlepiej przypieczętowało się małżeństwem, ponieważ to było gwarancją tego, że sojusz jest nienaruszalny. Teraz jesteśmy rodziną, nie możemy ze sobą walczyć. Też bywało tak w starożytności, że kiedy jakiś król najeżdżał na inne królestwo, podbijał je, to jako gwarancję bezpieczeństwa zabierał córkę do swojego pałacu, to czasami była jego nałożnicą i to była gwarancja poddaństwa jej ojca. Bo jeżeli ojciec się zbuntuje, to pierwszą osobą, która ginie, jest jego córka. Więc Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Całkiem sporo. Całkiem spory tłum, jak na jednego mężczyznę. Gdyby go zapytać, czemu to zrobił, to może powiedziałby, no dbam o dobro swojego kraju. To wszystko dla bezpieczeństwa. To wszystko po to, abyśmy mogli się rozwijać. To po to, abyśmy mieli gwarancję bezpieczeństwa przez sojusze z innymi narodami. Abyśmy mieli dobre układy handlowe. Salomon miał swoje wytłumaczenie. Ale w tym wszystkim w jakimś momencie zaczął ignorować Boże Słowo. Pozwolił sobie na więcej niż Bóg mu na to pozwolił. I tak to już jest, że poszukiwanie zadowolenia bywa niebezpieczne, zwłaszcza gdy zapominamy o tym, co ważne i pozwalamy sobie na więcej. to poszukiwanie zadowolenia i pozwalanie sobie na więcej czasem okazuje się też być niebezpieczną grą. W pewnej bajce czytamy o tym, że za siedmioma rzekami, za siedmioma górami był sobie pewien myśliwy, który wyruszył na polowanie. I nagle zobaczył lwa. Myślał, że ma ochotę upolować lwa i zdobyć jego skórę, żeby mieć okrycie. Więc celuje do lwa, ale do niego mówi: dlaczego chcesz mnie zabić? Nie zabijaj mnie. On mówi: jest mi zimno, a ty masz ciepłą skórę, więc potrzebuję twojej skóry na okrycie. Ale mówi: nie, nie, nie zabijaj mnie, bo wiesz, ja jestem bardzo głodny, dawno nic nie jadłem. Ty potrzebujesz skóry, ja chcę się najeść. Może się jakoś dogadamy, jakiś kompromis. Myśliwy, zaintrygowany gadającym lwem, odłożył na chwilę strzelbę i chwilę później problem był rozwiązany. Ponieważ lew, myśliwy był otulony lwią skórą już na zawsze, ale właśnie skończył jej swój posiłek i też się najadł. Jeden był otulony, drugi najedzony. Tak wygląda kompromis. Bo z kompromisem często jest tak, że on sprawia, że uwikłamy się w zło bardziej, niż byśmy chcieli. I musimy zapłacić za nie więcej, niż byśmy się tego spodziewali. W przypadku Salomona to było tak, że ta wielka polityka przerodziła się w romans z kobietami. A ten romans z kobietami przerodził się w romans z ich bogami. Poczytamy dalej, że kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety te nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami, tak że jego serce nie było tak bez reszty oddane Panu, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. Poszedł więc Salomon za Asztoret, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydą Amonitów. Salomon postępował źle w oczach Pana i nie trwał przy Panu tak, jak trwał Dawid, jego ojciec. Wtedy to właśnie Salomon zbudował na górze położonej na wschód od Jerozolimy świątynkę dla Kemosza, ohydy Moabitów, i dla Molocha, ohydy Amonitów. Podobnie postępował względem wszystkich swoich kobiet z obcych plemion, które spalały kadzidła i składały ofiary swoim bóstwom. Tak Bóg przewidział. Te wszystkie kobiety przywiozły swoje bóstwa do Jerozolimy, zaczęły oddawać im chwałę, zaczęły je czcić, swoich bogów, bożków, budowały ołtarze, stawiały pomniki, a Salomon musiał na to pozwalać. Musiał, ponieważ te małżeństwa były gwarancją pokoju i musiał dbać o dobre relacje z ich ojcami, ze swoimi teściami, więc na to przyzwalał. Ale w jakimś momencie to przyzwalanie przerodziło się w coś więcej, bo on sam zaczął czcić tych innych bogów. Zaczął się przed nimi kłaniać, zaczął oddawać im chwałę. I czytamy o tym, że kłaniał się przed boginią Asztoret, która była boginią miłości, a kult tej bogini wymagał prostytucji świątynnej. W jej świątyni pracowały, służyły kapłanki, które były prostytutkami. Mężczyźni przychodzili i spełniali w ten sposób swoje religijne obowiązki w tej świątyni. To jest też mowa o Kemoszu, któremu składano ofiary z ludzi. Jest mowa o Molochu, któremu również składano ofiary z dzieci. Przynoszono pierworodne dzieci, które spalano żywcem dla tego Boga, aby zapewnić pomyślność rodzinie. I to właśnie dla Kemosza i dla Molocha Salomon zbudował świątynki na Górze Oliwnej, z której widok rozciągał się na miasto Dawida i na świątynię jerozolimską. I w tym momencie ktoś powie: jak to możliwe? Poczytamy, że kiedy Salomon posunął się w latach, najmądrzejszy władca, jaki chodził po ziemi, najstarszy, kiedy był najstarszy, kiedy posunął się w latach, odwrócił się od Boga. Co wskazuje na to, że ani mądrość, ani wiek nie są zabezpieczeniem przed grzechem i upadkiem. Ale co tak naprawdę się stało? Dlaczego tak się stało? Kiedy patrzyłem na ten tekst, to zdumiewające jest to, jak często w tym fragmencie pojawia się słowo serce, kochanie. Wcześniej czytaliśmy, że Salomon pokochał wiele kobiet, że do nich przyglądał w swoich pragnieniach, mimo że Bóg ostrzegał, że one nakłonią ich serca do pójścia za innymi bogami. I czytamy, że te kobiety zwiodły jego serce, A tutaj czytamy, że te kobiety nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami, tak że jego serce nie było bez reszty oddane Bogu. Jego, tak jak serce Dawida. To ciekawe, bo być może Salomon myślał sobie, ja wcale nie idę na kompromis, bo ja dalej czczę Boga, dalej chodzę do świątyni, dalej składam mu ofiary, dalej oddaję mu cześć. Ale tak naprawdę Bóg oczekuje całego serca, a nie części. A Salomon oddał swoje serce komuś innemu. To wszystko zaczęło się od głowy, od decyzji, która się pojawiła w tej głowie, a skończyło się na sercu, na tym, że Salomon pokochał coś, czego kochać nie powinien. Wszystko zaczęło się od głowy, ponieważ najpierw Salomon podjął decyzję o tym, że to warto takie małżeństwa zawierać. Potem racjonalizował to przed sobą, usprawiedliwiał to. No przecież to robię dla dobra mojego kraju, dla dobra swojego narodu. Potem to zło w jego życiu stało się pewnym schematem, pewnym zwyczajem. No po 700 małżeństwach możemy mówić o zwyczaju. Powtarzającym się zwyczaju. Aż w końcu pokochał to, co robi. I to owładnęło jego sercem. I stało się jego drugą naturą. I tragedia tego króla polega na tym, że choć zawarł wiele sojuszy, to zerwał przymierze z Bogiem. Choć pokochał wiele kobiet, odwrócił się od kochającego Boga. Choć podbił wiele królestw, to tak naprawdę utracił własne. Ponieważ dalej czytamy. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że odstąpił od bycia przy Panu, Bogu Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał. I przykazał mu właśnie w tej sprawie, aby nie szedł za innymi bogami. On jednak nie dotrzymał tego, co Pan mu przykazał. Pan powiedział zatem do Salomona, ponieważ tak się z tobą stało. Nie dotrzymałeś przymierza ze mną, ani ustaw, które ci nadałem, to już nieuchronnie wyrwę ci królestwo i przekażę je twojemu słudze. Nie zrobię jednak tego za twojego życia, ze względu na twojego ojca Dawida. Wyrwę je z ręki twojego syna. Nie wyrwę też całego królestwa, pozostawię twojemu synowi jedno plemię ze względu na Dawida, mojego sługę i ze względu na Jerozolimę, którą sobie wybrałem. Oto Salomon, który zbudował królestwo swego ojca Dawida, sprawił, że stało się jeszcze większe, jeszcze wspanialsze, jeszcze potężniejsze i bogatsze, dowiaduje się, że to królestwo tak naprawdę straci. Że to był punkt kulminacyjny w historii Izraela, tak naprawdę stał się początkiem jego upadku, ponieważ po śmierci Salomona jego królestwo zostanie podzielone na królestwo północne i południowe. I jego potomkowie będą panowali w królestwie południowym, które obejmuje tylko jedno plemię, plemię Judy. Z 12 plemion potomkowie Salomona będą mieli jedno. I to jest zadziwiające i zaskakujące, że Salomon, który szukał poczucia znaczenia i bezpieczeństwa, to czego szukał, to stracił. Było królestwo przestało być bezpieczne i straciło na znaczeniu. I tak właśnie działa kompromis w życiu człowieka. I tak właśnie wygląda pozwalanie sobie na więcej. Bo każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma jakąś dziedzinę w swoim życiu, w której mamy tendencję, skłonności do pozwalania sobie na więcej. To mogą być słowa. To może być gniew. To może być uczciwość. To może być jedzenie, picie, wydawanie pieniędzy. To może być internet. Każdy z nas ma jakąś swoją słabość. W jakimś momencie pozwalamy sobie na więcej, ale nie tylko pozwalamy, ale zaczynamy to racjonalizować, usprawiedliwiać. Mówimy, to prawda, gniewam się, wybucham gniewem, ale gdybyś ty znał moich współpracowników, to są wredni ludzie, po prostu z nimi się inaczej nie da. Gdybyś ty wiedział, jacy oni są, no to muszę. Albo ktoś mówi, no oszukuję czasami, nie mówię prawdy, ale prawda rani ludzi, lepiej nie mówić, czasami lepiej uniknąć konfrontacji. Lepiej tak naokoło. No to prawda, czasami może sięgam do kieliszka albo zajadam swoje problemy. Ale gdybyś ty wiedział, jakie mam stresujące życie, że ja potrzebuję czasami tak odpocząć, oderwać się. I racjonalizujemy to, co robimy, ten mały kompromis. A potem okazuje się, że zaczynamy kochać to, co robimy. To zaczyna panować nad naszym sercem. A w końcu staje się naszą drugą naturą. I ten, który się czasami gniewa, okazuje się, że staje się gniewnym człowiekiem. Ten, co czasami oszukiwał, staje się po prostu nieuczciwym człowiekiem, kłamcą. Ten, co czasami sięga do kieliszka, staje się człowiekiem uzależnionym. I tracimy rodzinę, reputację, przyjaciół, zdrowie. Tracimy szacunek sami do siebie. Bo tak to już jest, że kiedy zapominamy o tym, co ważne i pozwalamy sobie na więcej, to możemy stracić więcej, niż byśmy chcieli. Jednak kiedy tak uważnie wczytuję się w historię Salomona, to jest w niej coś, co napawa mnie nadzieją. Bóg powiedział: stracisz swoje królestwo, ale zostanie jedno plemię. A więc Bóg powiedział: tak naprawdę zgrzeszyłeś, poszedłeś na kompromis, ale ja z tobą jeszcze nie skończyłem. Ja z wami jeszcze nie skończyłem. Bo to jedno plemię to jest plemię Judy. I 1000 lat później z tego plemienia Judy, w tym plemieniu Judy narodzi się Mesjasz, Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. Przyjdzie ten, który przyjdzie na świat po to, aby umrzeć za grzechy wszystkich ludzi, za nasze wszystkie kompromisy, za wszystkie miejsca, gdzie pozwoliliśmy sobie na więcej, aby zapłacić cenę za nasz grzech, po to, aby dać nam nowy początek i powiedzieć, że możemy zacząć od nowa, inaczej, lepiej, mądrzej. A więc kiedy wsłuchuję się w tę historię, to jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że jeśli naprawdę chcesz w życiu więcej, to pamiętaj, że nigdzie więcej nie znajdziesz niż w ramionach kochającego Boga. Tylko tam. W filmie Misja jest opisana historia, przedstawiona historia człowieka, który nazywał się Kapitan Mendoza. Kapitan Mendoza był człowiekiem, który prowadził rozrywkowy styl życia, a też znany był z tego, że napadał na Indian, rabował ich, korzystając z tego, co mieli, aby mieć pieniądze i środki do tego, aby dalej się dobrze bawić. Znany też był z tego, że był człowiekiem, który nie panował nad swoimi emocjami, był gniewnym człowiekiem. I tegoś razu w przypływie swojego gniewu zabił swojego młodszego brata. A potem żył w poczuciu winy, że popełnił zbrodnię, zabił człowieka, którego naprawdę kochał. Zabił, bo nie zapanował nad swoim gniewem. W jakimś momencie przyszli do niego jezuici i zaproponowali mu wyprawę na misję do Indian, których wcześniej prześladował. Mendoza zgodził się, jako symbol swoich win, swojej przeszłości, spakował swoją zbroję, swoją tarczę, swój miecz i całe swoje wyposażenie wojskowe, spakował w taki wielki tobu i ciągnął za sobą na misję. Ciągnął przez rwącą rzekę, ciągnął pod górę, w którą się spinał. Ten tobu ściągał go w dół, a on wchodził do góry jak Syzyf i znowu wpadał z dół i znowu wchodził na górę. Aż w końcu udało mu się wdrapać na sam szczyt. I tam na jego przywitanie przyszli Indianie. Popatrzyli na tego dziwnego, białego człowieka i ten wielki tobu, który za sobą ciągnął. Oni doskonale wiedzieli, co on ciągnie. Oni widzieli te narzędzia śmierci w rękach białych ludzi. Wiedzieli, do czego służą. Jeden z nich podszedł do niego i przyłożył mu nóż do gardła. I Mendoza czekał na śmierć, mając nadzieję, że będzie szybka. Ale ten Indianin, zamiast podrżnąć mu gardło, odciął sznur, na którym ten cały tobu zwisał i ten cały ciężar runął w przepaść do rzeki. Mendoza był wolny. Mógł zacząć od nowa. I to właśnie Jezus zrobił i robi dla każdego z nas. On poszedł na krzyż po to, aby umrzeć za nasze grzechy, aby zapłacić cenę za nas. I zamiast nas zabić i rozliczyć z naszych grzechów, on odcina dzisiaj, chce odciąć ten ciężar, który nosimy, po to, abyśmy mogli zacząć od nowa. I ci z nas, którzy pozwolili sobie na więcej, mogą wrócić i zacząć od początku. A wszyscy to zrobiliśmy, więc każdy taką możliwość ma. Bo prawda jest taka, że jeżeli naprawdę chcesz w życiu więcej, to pamiętaj, że nigdzie więcej nie znajdziesz niż w ramionach kochającego Boga.